Dzień dobry. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. W szafie mieści się wiele. Rozmowy z artystami, organizatorami, badaczami i komentatorami życia muzycznego, odcinki solowe, nagrania live z udziałem słuchaczy, a nawet mini reportaże. Wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego jest muzyka, bo zajmuję się nią nie tylko z zamiłowania do sztuki dźwięku, ale także zawodowo. Pracuję w redakcji Ruchu Muzycznego, najstarszego polskiego magazynu o klasyce. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, na Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na opinie, propozycje, komentarze. Można także śmiało korzystać z maila mateusz.ciupka@szafamelomana.pl. Osiemdziesiąty odcinek Szafy Melomana nagrywamy z Tar w tle. Tar, czyli słynnym filmem Todda Fielda, który Stany Zjednoczone zobaczyły już w 2022 roku, ale którego polska premiera miała miejsce zaledwie kilka dni temu, 24 lutego. Niemiecka premiera z kolei 2 marca, aczkolwiek niemiecka publiczność na Berlinale miała szansę film zobaczyć. To głośny film z Kate Blanchett w roli głównej. I mam poczucie, że jeden z takich filmów, który zwrócił uwagę publiczności na świat muzyki klasycznej, jeden z głośniejszych, który tę uwagę przykuł. Chyba, nie wiem, czy ostatnim takim filmem nie była Kopia Mistrza, poświęcona Beethovenowi z kolei, a jeszcze wcześniej oczywiście Amadeusz. No, ale nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ film przedstawia dyrygentkę, która wykazuje szereg zachowań o charakterze przemocowym. I właśnie ten temat, bo nie film, będzie dzisiaj w Szafie Melomana poruszany, czyli będziemy rozmawiali właśnie o przemocy na tym stanowisku, o dyrygentach, którzy wykazywali zachowania przemocowe, o tym skąd się to wzięło, dlaczego w ogóle do takich zachowań opresyjnych dochodziło, a do tej rozmowy zaprosiłem dwójkę znakomitych gości. Jest pierwszy raz w Szafie Melomana, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Znakomity polski dyrygent i dyrektor artystyczny Filharmonii Poznańskiej, pan Łukasz Borowicz, witam.
Dzień dobry.
Oraz znany już wam, drodzy słuchacze, z niejednego odcinka ekspert od XIX-wiecznej muzyki, od nagrań tej muzyki, od dyrygentów, od orkiestr symfonicznych, krytyk muzyczny i autor bloga Klasyczna Płytoteka, Oskar Łapeta.
Dzień dobry.
Panowie. Zacznę tę naszą rozmowę od cytatu zagadki. Przeczytam wam pewien fragment i jestem ciekaw, czy rozpoznacie, o co chodzi. Czytałem o metodach, które stosuję podczas prób. Ludzie, którzy to opisują, wydają się w jakiś dziwny sposób zachwyceni jego okropnymi zachowaniami. Nie rozumiem, czym tu się zachwycać. To absurdalne. On wrzeszczy i przeklina na muzyków. Robi sceny w haniebny sposób. Muzycy albo będą te nonsensy znosić, albo zostaną zwolnieni. A niektórzy coś w tym widzą. Jego nagrania moich symfonii są katastrofalne. Całkowicie psuje moją muzykę. Czy wiecie, kto powiedział to o kim?
Ja nie wiem, chociaż na pewno jest wiele takich sytuacji, do których można by było przypasować. Chociażby Strawiński mówił o niektórych nagraniach, że są katastrofalne. Także oddaję głos Oskarowi.
No to jest Szostakowicz o Toskaninim.
No właśnie. Takie mam poczucie, że gdybyśmy pomyśleli o tych dwóch wielkich postaciach, to by nam nie przyszły do głowy tego typu sformułowania i tak ostre słowa, a Szostakowicz zdecydowanie nie lubił Toskaniniego i wydaje mi się, że Toskanini jest jednym z takich pierwszych nazwisk dyrygentów, którzy przychodzą nam do głowy, jeżeli myślimy o jakichś zachowaniach przemocowych w stosunku do muzyków.
Ale to ja od razu łyżkę dziegciu dołożę, że jeśli chodzi Oto, biorąc pod uwagę, że Szostakowicz jako przedstawiciel muzyki rosyjskiej i rosyjskiej szkoły dyrygentury przywołany, no w jakimś sensie przywołuje nam od razu sposób zarządzania, sposób prowadzenia rosyjsko-radziecki dyrygentury i w ogóle idei prowadzenia orkiestry. I muszę przyznać, że o ile na początku samym po rewolucji stworzono tam ten projekt w postaci orkiestry bez dyrygenta, orkiestry, która na zasadzie proletariackiej będzie wspólnie opracowywać interpretacje, razem do niej dochodzić i w ramach braterstwa broni postrewolucyjnego będzie zmieniać świat muzyczny. I to dosyć szybko upadło, ten pomysł. Natomiast sam system sowiecko-radziecki wyprodukował szkołę tyrańską, która do dzisiaj najpewniej w ogóle ma się tam dobrze i wszyscy rozumieją, że tak ma być i inaczej raczej się nie da. Także Szostakowicz, jakby wypowiadając się jako głos stamtąd, krytykując Toskaniniego, w jakimś sensie zaprzecza sam sobie. Aczkolwiek oczywiście no, nie jestem w stanie, ani nie śmiem krytykować Szostakowicza, tylko od razu staram się zwrócić uwagę na pewien paradoks w ogóle całej sytuacji.
No, Szostakowicz zresztą wielu dyrygentów nie lubił. Sam w swoich wspomnieniach pisał tak. Dyrygenci są często niegrzeczni i są zarozumiałymi tyranami. W czasach młodości często musiałem toczyć zaciekłe boje z nimi o moją muzykę i o moją godność.
No, ten cytat na temat Toskaniniego jest tym bardziej paradoksalny, że przecież on bardzo cenił Mrawińskiego, który też należał do takich muzycznych dyktatorów.
Pan powiedział, panie Łukaszu, że ta szkoła radziecka wyprodukowała taki model naznaczony tyranią, ale z drugiej strony przecież Toskanini nijak z tej szkoły się nie wywodził, a jest on tylko jednym z wielu tych dyrygentów, którzy z Europy udali się do Stanów Zjednoczonych i wykazywali tam rozmaite, lekko mówiąc, graniczne zachowania. Może Oskar, powiedz, o co chodzi z Toskaninim, bo ja myślę, że może nie każdy to wie w ogóle, na czym polegały te zachowania u niego, skąd się to wzięło i co to jest.
No cóż, to polegało na tym, że on po prostu na muzyków wrzeszczał. I to o tym może się przekonać każdy, kto sobie wejdzie na YouTube i wpisze w wyszukiwarkę Toskanini Rehearsal, no i tam jest po prostu...
Falstaff, prawda?
Tak. I tam jest mnóstwo takich fragmentów, gdzie on po prostu całkowicie traci nad sobą kontrolę, zaczyna rzeczywiście tych muzyków wyzywać, zaczyna na nich wrzeszczeć. To są takie zachowania, których ja sobie dzisiaj zupełnie, kompletnie nie wyobrażam.
Z tym, że ja bym powiedział, że w ogóle mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której rozmawiamy po prostu o pewnym modelu zachowań z przeszłości, który no, na szczęście w dzisiejszym świecie jest niemożliwy, a dyrygentura w ogóle jest dość malowniczym przykładem, który jest dosyć często przywoływany, jeśli mówimy o pewnych interakcjach społecznych. Zwróćmy uwagę, że co drugi kurs menadżerów biznesowy, jako przykład zawsze, to ja się bardzo z tego śmieję, kiedy mówimy o pracy zespołowej, o leadershipie, jak to mówią, prawda, bo oczywiście na tych kursach co drugie słowo jest nie z języka polskiego, bo po co? To zawsze tam pada przykład dyrygenta, który prowadzi grupę wirtuozów do jednego celu i tak każda kampania reklamowa ma być prowadzona i każda korporacja ma działać. Jednym słowem ten dyrygent jest takim wyświechtanym przykładem. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle rozmowę o tej tyranii dyrygenckiej właśnie i oczywiście Toskanini, który jest bardzo często przywoływany, to w jakimś sensie jest to też przykład taki mroczny, prawda, z przeszłości, jak to drzewiej bywało, ale przecież tak samo było w każdym biurze wtedy, tak samo było w każdej firmie. Bardzo często ten model przemocowy był czymś typowym dla nawet najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina, prawda? No, jeżeli cofniemy się 100 lat, a to za chwilę będzie 100 lat od czasów Toskaniniego, to przemoc w domu, nie wiem, kary cielesne i tak dalej, wszystko na porządku dziennym. No, normalne, twarde wychowanie, prawda? Ale potem dzięki temu wszyscy będą wyjdą na porządnych ludzi, jak to się mówi. I tak dalej. I wydaje mi się, że w ogóle kwestia dyrygentury przywołana w ten sposób, w jakimś sensie musimy spojrzeć językiem oczyma przede wszystkim tamtej epoki, bo jeśli spojrzymy chociażby na mniej przywoływany, ale bardzo analogiczny kontekst reżyserów, czy teatralnych, czy filmowych, to mamy identyczną sytuację. Ktoś, kto przewodniczy dużej grupie ludzi i sposób jego zachowania, dzisiaj jest dużo bardziej ta osoba podlegająca ocenie, podlegająca weryfikacji i podlegająca pewnym normom, które tę zbiorowość, tę grupę, którym ta osoba przewodzi, chronią przed zachowaniami absolutnie nieakceptowalnymi. Natomiast kiedyś po prostu tego systemu zabezpieczeń nie było. Szczególnie tak jakby przywołał pan sytuację amerykańską. No, sytuacja amerykańska muzyków kontraktowych. Oczywiście związki zawodowe, Związek Amerykański Związek Zawodowy Muzyków jest jednym z najpotężniejszych na świecie, ale to też właśnie powstawało w ramach pewnej obrony przed takimi, a nie innymi zachowaniami. W ogóle sytuacja muzyków w Stanach Zjednoczonych to jest temat na osobną dyskusję. Teraz w szczególności tutaj taki off-topic wrzucę, kiedy muzycy broadwayowscy przerażeni są sytuacją, kiedy ma ich zastąpić sztuczna inteligencja, bo są programy do akompaniowania, które będą podążać za fermatami, za tempem, za wszystkim. Będzie taniej, będzie prościej, prawda? Straszne rzeczy się dzieją. Także biedni muzycy, naprawdę to jest poważny temat, ale podkreślam, że musimy spojrzeć na sytuację ogólną w latach 30. Jak będzie się naczelnik poczty zwracał do swoich podwładnych? Pewnie podobnie jak Toscanini. I po prostu tak wtedy świat niestety wyglądał.
Temat zastępowalności rozmaitych rzeczy przez w tym świecie muzyki klasycznej przez sztuczną inteligencję jest szczególnie bliski w szafie. Już dwa czy trzy odcinki temu zadawałem pytanie, czy pianistów zastąpią roboty. Jakkolwiek wydaje się to absurdalne, to wcale niekoniecznie. Już temu poświęcałem wiele czasu, ale faktycznie jest to off topic, do niego chętnie wrócę. Natomiast teraz czas na zagadkę drugą, żebyśmy nie tylko i wyłącznie Toscaniniego tutaj obrazili. Rabiali. Następny cytat. Uwielbiał sprawiać, że muzycy czuli się nieswojo. Upokarzał ich. Miał w sobie gen sadystyczny. Robił to w sposób chłodny, skalkulowany, zachowując cały czas pełną kontrolę. Jak pruski czy nazistowski oficer. Wyraźnie wyczuwałem, że czerpie przyjemność z torturowania swoich ofiar. Szukał w orkiestrze tych słabszych, którzy nie umieli się mu przeciwstawić. Dręczył, dopóki się nie załamali. Czy Oskar wie, o kogo chodzi?
Fritz Reiner.
No to też tak chciałem powiedzieć. Dziwne to są sytuacje. Rzeczywiście, no, z drugiej strony nagrania Fritza Reinera do dzisiaj uchodzą za jedne z najwspanialszych historii. Rzeczywiście, on miał podobno w sobie gen sadysty, ale chciałbym zwrócić uwagę, broń Boże, jestem pierwszym właśnie, który rzuci kamieniem w tych ludzi. Natomiast chciałbym podkreślić to, że na przykład u Toscaniniego mamy taką dwoistość w ogóle widzenia świata. Reiner jest rzeczywiście postacią, o której no, relacje świadczą o tym, że to jest raczej jakaś psychopatyczna osobowość. Natomiast weźmy pod uwagę Toscaniniego, który z jednej strony określamy go despotą, określamy go tyranem, ale jest jednym z ludzi, którzy najgłośniej w historii krzyczeli przeciwko tyranii. Jest jednym z ludzi, który ryzykuje całą swoją karierę i wszystko, co zdobył, w proteście przeciwko nazizmowi. Jest człowiekiem, który krzyczy na całe gardło przeciwko faszystom włoskim. Jest człowiekiem, który rezygnuje z dyrygowania w Bayreuth, ponieważ nie chce postawić nogi na niemieckiej ziemi. Jest człowiekiem, który wpada w furię, ale wpada w furię, kiedy rani się coś, co kocha bardziej niż siebie, coś, co kocha najbardziej na świecie, czyli partytury muzyki, którą aktualnie wykonuje. Także to wszystko jest bardzo skomplikowane. Reinera bym nie rozgrzeszał, natomiast u Toscaniniego na jego obronę, jeżeli można powiedzieć, świadczą te liczne świadectwa w sytuacji II wojny światowej i to, co II wojnę światową poprzedziło.
Natomiast jest też tym ciekawsze, że o ile Reinera czy George'a Zella muzycy orkiestrowi się rzeczywiście bali, to podobno Toscanini się tak wściekał tylko w czasie prób, natomiast po próbach on był do rany przyłóż i był w stosunku do tych muzyków bardzo życzliwy i bardzo go lubili.
Ale podobne bardzo słowa ja słyszałem wielokrotnie od osób współpracujących z Herbertem von Karajanem, który też ma taki, prawda, legendę tyrana i tak dalej, ale człowieka, który w sposób niesłychanie ojcowski wręcz zabiegał o swoich muzyków, o ich sytuację życiową. Słyszałem od znakomitych muzyków Berlińskiej Orkiestry Filharmonicznej o tym, jak on wielokrotnie interesował się chociażby, czy mógł pomóc komuś, kto miał kłopoty, nie wiem, zdrowotne w rodzinie czy coś. Naprawdę człowiek, który dbał o swój zespół, bo wiedział, że po prostu, że ten zespół jest częścią jego samego. Bardzo skomplikowane rzeczy. Łatwo jest na przykład nagrać coś z boku, prawda, tak, że ktoś, nie wiem, krzyczy, wrzeszczy i tak dalej, ale właśnie to, co Oskar powiedział, Toscanini, no pokrzyczy sobie, połamie te batuty, ale to też charakterystyczna sprawa. Zwróćmy uwagę na przeciekawą książkę o Arturze Rodzińskim, prawda, żony Rodzińskiego, Arturowej Rodzińskiej. I w tej książce jest opisana niesłychana sytuacja jednego z takich zwrotnych punktów kariery Rodzińskiego, mianowicie jego okresu, kiedy pomagał Toscaniniemu zreformować Filharmonię Nowojorską. I to była bardzo niesympatyczna sytuacja, bo właśnie Rodziński musiał przeprowadzić te wszystkie najmniej popularne decyzje, a Toscanini później wjechał troszeczkę na białym koniu, jeśli mnie pamięć nie myli, co do meandrów tej historii. Także... I teraz pytanie, czy on specjalnie tak zrobił, żeby to poszło na Rodzińskiego, czy to było poza nim, czy on nie chciał w ogóle takich sytuacji i czy rzeczywiście go tylko interesowała muzyka? Tego się nie dowiem.
No, o Arturze Rodzińskim też mamy odcinek, który zrealizowaliśmy wspólnie, w związku z czym odsyłamy, a teraz Oskar.
No, tam była jeszcze kwestia zarządu tak naprawdę, ponieważ Rodziński chciał to zrobić tak, no chciał to zrobić dość dyplomatycznie. On się konsultował też zresztą z Toscaninim w sprawie tego, których muzyków trzeba zwolnić i oni tam doszli też do jakiegoś porozumienia. Natomiast to była kwestia tego, że zarząd upublicznił tę decyzję Rodzińskiego i to z kolei wywołało po prostu potężną awanturę w środowisku muzycznym.
No to są właśnie te takie detale, bardzo, bardzo dziękuję, to są niesamowite właśnie detale. To wszystko jest bardzo, powiedziałbym, skomplikowane, ale jeszcze raz, jeżeli chodzi o samego Toscaniniego. Zauważmy, że Toscaniniego doprowadza do białej gorączki zła realizacja partytury. W przypadku tej relacji przytoczonej na temat Rainera mamy sprawy raczej pozamuzyczne. Czyli w przypadku tych dyrygentów z przeszłości rozgraniczyłbym sytuację idealistów, którzy no, w sensie dosłownym po trupach dążą do celu, od sytuacji, w której powinien natychmiast wkroczyć psychiatra.
To jeszcze tutaj powiem do uzupełnienia dla Toscaniniego, też nie rozgrzeszając oczywiście pewnych zachowań, które z dzisiejszego punktu widzenia byłyby nieakceptowalne i być może skończyłyby się zwolnieniem, że pewnego razu, jak anegdota głosi, Toscanini tak się zdenerwował, że rzucił na ziemię złoty zegarek i go podeptał, taki kieszonkowy, który miał w kamizelce. I orkiestra zrobiła zrzutkę na to, żeby mu kupić taki tani, niklowy zegarek, który położyli mu na pulpicie przed następną próbą z karteczką, z dopiskiem, że to jest zegarek specjalnie na próby z nimi, prawda? Czyli jest w tym pewna sympatia, nie? No mimo wszystko, tak? Choć takie zachowanie wydaje się być straszne.
Natomiast to dążenie Toscaniniego do perfekcji też musiało być bardzo trudne dla niego samego. No też jest taki wywiad z Bernsteinem, gdzie on właśnie opowiada, że po koncercie Toscaniniego poszedł do garderoby mu pogratulować, a Toscanini stał i bił się po twarzy i krzyczał stupido Toscanini.
No ale w ogóle ta kwestia tego koncertu, kiedy on się pomylił, prawda, i po czym stwierdził, że to już koniec. Boże, no to są taki poziom wymagań wobec samego siebie. Ja myślę, że to też jest... Muzycy, myślę, że przede wszystkim są w stanie docenić, jeżeli widzą, że ten ktoś, kto od nich wymaga, wymaga od samego siebie. I to jest chyba kwestia kluczowa w kontekście naszego przywoływania osoby Toscaniniego. To jest bardzo w ogóle złożony problem. Nikt nie chce grać w orkiestrze, która gra źle. Ja nie spotkałem takiego muzyka. Moim zdaniem taki muzyk nie istnieje. I teraz oczywiście, że jak w każdym drużynowym przedsięwzięciu, jakim jest wykonawstwo symfoniczne. No, trzeba doprowadzić do tego, żebyśmy wszyscy mieli ten wspólny cel, a każdy ma swoje życie, każdy ma swoje problemy prywatne. Czasami się trudno w ogóle jakby podczas próby skupić, czasami trudno zachwycać się i z największym przekonaniem grać każdy utwór. Są różne utwory, są różne stylistyki, nie każdy wszystko lubi. No i w tym momencie jednak potrzeba jest tego wspólnego celu, jakiejś atmosfery pracy. I tutaj dochodzimy do podstawowego pytania, jak tą atmosferę pracy zapewnić, jak ją stworzyć we współczesnym świecie, żeby to było przede wszystkim zgodne z normalnym naszym widzeniem jakiegoś, no przede wszystkim partnerstwa w muzyce. Ja myślę, że te wyczyny, o których czasami słyszymy, jakichś dyrygentów, którzy są rodem przeniesieni z przeszłości, należą już w tej chwili raczej do takich no, efektownych, w cudzysłowie oczywiście, wyczynów, które są przez to głośne, ale generalnie już nie mają miejsca. Jeżeli doszłoby do sytuacji, że ktoś by zaczął krzyczeć czy cokolwiek takiego robić, to będzie sobie krzyczał do godziny 13 i to pewnie będzie ostatni raz, kiedy krzyczy, bo się skończy próba, następnej próby nie będzie. Orkiestry mają w tej chwili naprawdę świadomość tego, jak można pracować i jak można wymagać, ale nie dadzą sobie zrobić krzywdy, tak jak dawały sobie tą krzywdę robić kiedyś.
Wróćmy jeszcze na moment do historii, żeby pokazać troszeczkę pewne źródła danych zachowań. Jest taka teoria, która mówi o tym, że oczywiście Europejczycy budujący potęgę amerykańskich orkiestr, czy to jest Toscanini, czy to jest Mengelberg, czy to jest Rodziński właśnie, wychodzili powiedzmy z Europy kontynentalnej, na której taki wodzowski system prowadzenia orkiestry był dość powszechny i ma jakieś pewne swoje źródła jeszcze w monarchicznym pochodzeniu tych zespołów. To są te wszystkie hofkapele dworskie, prawda, gdzie mamy jakiegoś szefa, gdzie w ogóle jest ta powiedzmy bardziej lub mniej feudalna hierarchia i tak dalej. Natomiast tego typu zachowania w mniejszym stopniu zdarzały się na Wyspach Brytyjskich, jak się okazuje, dlatego że te czołowe brytyjskie orkiestry powstawały często od dołu, a nie od góry, prawda? Czy nie były nakazem danego arystokraty, który chciał mieć zespół po prostu grający w taki, a nie inny sposób, tylko muzycy się zrzeszali, demokratycznie wybierali swoich szefów i takim pewnym znakiem tego jest fakt, że w Wielkiej Brytanii nie tytułowało się, nie wiem czy pan to potwierdzi, panie Łukaszu, ale nie tytułowało się dyrygentów maestro, tak? Który jest takim właśnie wodzowskim jakby tytułem.
I w ogóle z tym tytułem się coś dzieje przedziwnego. Jeszcze do niedawna w Polsce byli dyrygenci, a teraz wszyscy są maestro. Ja nie wiem, co się stało.
To chyba w komunikacji PR-owej.
To chyba jest, nie wiem, jakoś ktoś zaczął pewnie w mediach społecznościowych, że u nas w tym tygodniu dyryguje maestro. No to u nas też, to u nas też. Ja absolutnie tutaj nie deprecjonuję, tylko zwracam uwagę naprawdę na pewną zmianę języka. I tak jak pewne słowa zastępują inne, jeżeli byśmy poczytali relacje, recenzje, recenzje trudno, bo w recenzjach raczej się słowa maestro nie używa, ale właśnie być może to jest kwestia mediów społecznościowych i reklam koncertów, że wszyscy zaczęli używać tego słowa, bo to słowo było nieobecne w języku polskim. Ono było czasami odnoszone do jakichś gości wyczekiwanych czy mistrzów obchodzących jubileusze, nie wiem, no. Pójdźmy do przeszłości, maestro Witold Lutosławski, prawda, witany w Białymstoku na przykład, bo była taka słynna wizyta w Białymstoku Lutosławskiego, przepiękna, wspaniała, która zresztą zaowocowała konkursem wiedzy o Witoldzie Lutosławskim. No i w takich wyjątkowych sytuacjach używano tego terminu. Dzisiaj on jest powszechny, a tak jak pan powiedział, na Wyspach Brytyjskich wszystkie orkiestry zwracają się do dyrygenta po imieniu. Ja sam nagrywając na Wyspach Brytyjskich zawsze byłem Lukasem, nigdy nie byłem Mr. Borowicz, prawda? Natomiast w Niemczech zwracają się orkiestry po nazwisku, prawda? Jeżeli muzyk będzie miał pytanie, to spyta Herr Borowicz, prawda? I tak dalej. Aczkolwiek to też jest zmienne. W małym zespole kameralnym od razu się praktycznie wszystko zależy też od języka. Jak się mówi po angielsku, to raczej się przechodzi na ty od razu, prawda? Jeżeli się mówi po niemiecku, to jest no, dość kwestia ostentacyjna. W związku z tym tutaj jest ta bariera dużo większa. Ale na pewno Anglia jest bardziej bezpośrednia i Anglia od zawsze była terytorium, na którym te próby są niejako prowadzone wspólnie. To zresztą te wszystkie relacje dyrygentów z kontynentu, którzy się do Anglii przenosili, słynne, fenomenalne opowieści i przywoływania najróżniejszych historii ze Szkocji, z BBC przez mistrza Jerzego Maksymiuka, prawda? I właśnie to zetknięcie się z zespołem, który mówi a to, prawda? A na jedne rzeczy się zgadza, na inne nie. Przedziwna sytuacja. Rzeczywiście angielskie orkiestry w dużej mierze one są a priori z bardzo, ale to bardzo równorzędnym partnerem, co dla dyrygentów z kontynentu jest pewnym szokiem. Natomiast kwestia amerykańska, no tutaj też to jest, to trzeba zwrócić uwagę na to, że w dużej mierze fenomen amerykańskich orkiestr to jest tylko wyłącznie kwestia emigracji i cała ta wielka grupa dyrygentów z Węgier, ale wszyscy też dyrygenci, którzy uciekali przed nazizmem, przed hitleryzmem, przed faszyzmem, no to się wszystko złożyło na to, że rzeczywiście mnóstwo świetnych dyrygentów przyjechało i oni wszyscy dostali pracę w dobrych orkiestrach i to był ten początek tej złotej ery, prawda?
Takim chyba ostatnim głośnym, mam wrażenie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, skandalem, znaczy takim głośnym, że się w Europie odbił bardzo głośno, związanym z pewnymi zachowaniami przemocowymi, był Charles Dutoit. To jest 2001 rok, czyli wcale nie mówimy o aż tak zamierzchłych dziejach jak z Toscaninim. Natomiast co do zasady, Dutoit zrobił podobną rzecz jak Rodziński czy Toscanini, czyli on zbudował w zasadzie pozycję
orkiestry z Montrealu. Tak?
Orkiestry z Montrealu. Z takiego lokalnego zespołu stworzył zespół o międzynarodowej renomie. Natomiast to wcale jakby nie zmienia faktu, że w pewnym momencie zrobiło się tak źle. Dziennikarz New York Timesa pisał, że ta orkiestra przypominała oblężoną twierdzę, że łatwiej było wydobyć jakieś informacje z Pentagonu niż z tego, co się dzieje właśnie w tym zespole. Natomiast jak już w końcu puściła Tama i poszły jakieś pierwsze głosy do prasy i tak dalej, to się okazało, że tam jest piekło, prawda? W tym piekle działy się takie rzeczy, że jeden z muzyków twierdził, że Dutoit zachowuje się w stosunku do orkiestry jak przemocowy małżonek po prostu, który na każdej próbie ich dręczy. Były takie relacje o tym, jak kazał na przykład niektórym muzykom, którzy popełnili błąd, tak długo powtarzać frazę coraz szybciej, żeby się w końcu po raz kolejny pomylili, prawda? Co doprowadzało do jakichś załamań psychicznych, dręczył młodych muzyków. Podobne zachowanie jak u Rainera. Więc, no ale tak jak pan mówi, tego typu rzeczy dzisiaj zaczynają należeć do przeszłości, bo chyba zmienia się też to podejście, które powiedzmy wyznawał Hans von Bülow, który twierdził, że nie ma dobrych orkiestr, są tylko dobrzy dyrygenci.
No tutaj właśnie chyba też dochodzimy do tej kwestii, czy jest jakiekolwiek przyzwolenie społeczne na to, co się dzieje. No bo też jeśli chodzi o Dutoit, to jeszcze była kwestia jego rozlicznych molestowań seksualnych. No i co? No i w tym momencie w zasadzie Dutoit zniknął całkowicie. W zasadzie w tych takich najbardziej znanych ośrodkach on w ogóle nie dyryguje, nie wiem, czy on w ogóle gdziekolwiek dyryguje. No i jest jeszcze kwestia chociażby Jamesa Levina.
No właśnie, bo jedną sprawą są te takie zachowania, które podaliśmy na początku anegdotycznie, jak jakieś tam krzyki, wrzaski, prawda, nie wiem, roztrzaskanie batuty i tak dalej, ale są też zachowania już, co do których nie ma żadnego usprawiedliwienia w jakości artystycznej, czyli na przykład właśnie molestowanie i no to, co mówimy o
Me Too. Na szczęście tutaj jest prawo i tutaj już musi wkraczać prawo i na szczęście to prawo zaczęło wkraczać. Natomiast ja jeszcze chciałem podkreślić, że współcześnie orkiestry mają coraz więcej też systemów jakby zabezpieczeń przed takimi sytuacjami, w których są narażone na działanie o charakterze, no powiedziałbym, psychopatycznym. Rzeczywiście, jeżeli są takie sytuacje, że nie wiem, że komuś kazać powtarzać jakiś fragment. Przede wszystkim w ogóle cała idea pracy dyrygenta, no po co to wszystko jest? Po to, żeby był dobry koncert, po to, żeby się zespół rozwijał, a nie po to, żeby nie wiem, komuś cokolwiek udowadniać, ponieważ próby nie są dla prób, tylko próby są dla koncertu, dla rozwoju zespołu. Bardzo, bardzo to jest dla mnie oczywiste. Weźmy pod uwagę to, jeszcze jest jedna dosyć ciekawa, jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, który porównałbym do do komórki społecznej najmniejszej, czyli rodziny. Mianowicie bardzo różnie postrzegamy rodzinę, kiedy gościmy kogoś, czy gościmy, jesteśmy z wizytą u kogoś i różnie odbieramy relacje, a potem zamykają się drzwi i te relacje wyglądają inaczej. Dlatego też bardzo różnie wyglądają relacje dyrygentów, którzy przyjeżdżają na jeden jedyny koncert do orkiestry albo przyjeżdżają do orkiestry raz na wiele lat na takie zetknięcie się tak zwane gościnne, a inaczej wyglądają te relacje dyrygenta, który jest na stałe w orkiestrze, czasami przez wiele lat, zna wszystkich, wie, co się w tej orkiestrze rzeczywiście dzieje. No to są nieporównywalne sytuacje. Także bardzo ciekawe jest do prześledzenia i do zbadania też tak, jak zachowują się ludzie, którzy są w jakiejś orkiestrze po raz pierwszy, a ci sami ludzie, kiedy potem wracają do swojego macierzystego zespołu. I tutaj mamy rozliczne, no, bardzo ciekawe sytuacje, po prostu zupełnie różnych zachowań. Szczególnie z tego, co ja słyszałem z wielu opowieści, na przykład lata temu, kiedy jeszcze żelazna kurtyna była, inaczej się wszyscy zachowywali na zachodzie, trochę inaczej w kraju, etc., etc. Także to są wszystko przedziwne niuanse, ale nie różnią one się zanadto od niuansów w innych zawodach i w ogóle problemu psychologicznego, jakim jest stanowisko kierownicze, jakim jest władza, która władza, no mówi się, że władza niszczy. I teraz pytanie, na ile i czy zawsze i czy w każdym przypadku, czy dezawuuje się po latach przywództwo każdego w każdej sytuacji, czy jest to sytuacja modelu biznesowego korporacji, czy jest to sytuacja instytucji artystycznej, czy jest to jakakolwiek inna sytuacja. To jest temat, wydaje mi się, tak szeroki i tak dotyczący konkretnych jednostek, że trudno o jakiekolwiek uogólnienia.
Natomiast to, że jak o tym w tym momencie opowiadasz, to też przychodzą mi do głowy przykłady dyrygentów, zresztą należących do pokolenia Toscaniniego, którzy właśnie byli znani z tego, że nie byli właśnie tyranami.
No właśnie, ludzie zawsze byli różni na szczęście i chociażby Bruno Walter, który jest no, jednym z takich chyba najsympatyczniejszych dyrygentów z przeszłości ze względu na ten cudowny życiorys, zetknięcie z Malerem, to co nam dał, czyli jego dwa prawykonania jednych z najwspanialszych dzieł, ale przede wszystkim takie świadectwo no, jakiegoś dobra, które z tej muzyki płynęło.
No ale też chociażby Thomas Beecham, też jak się ogląda jego próbę, to tam czuć po prostu, że tam jest dobra energia między nimi, a tymi muzykami, że oni sobie dowcipkują, że tam jest po prostu, no, po prostu spotkali się po to, żeby muzykować w dobrej atmosferze. Tak samo Mitropoulos, tak samo Piermonte. Oni byli właśnie znani z takiego partnerskiego stosunku do tych
dlatego
orkiestr.
Być może też mówimy ciągle o tych krzyczących, o tych łamiących batuty. Zawsze oni byli, zawsze oni byli bardziej głośni. Natomiast owoce ich pracy są porównywalne, bo możemy lubić bardziej Toscaniniego czy Waltera, ale na pewno nie możemy stwierdzić, że jeden jest diametralnie lepszy od drugiego.
No i Bernstein, prawda? To też zupełnie inny sposób prowadzenia zespołów. Mówi się, że kokietujący orkiestrę.
A to jest też ciekawe, bo Bernstein był uczniem Rainera. I w jednym z wywiadów właśnie on wspominał, że u Rainera było po prostu masakrycznie ciężko, ale właśnie on wychodził z takiego założenia, że no tak musiało być.
Panowie, a przenieśmy się teraz na moment na polskie poletko. Jak to się w Polsce układało? Pamiętam, że nagrywałem jakiś czas temu, ten odcinek jest wciąż dostępny, rozmowę taką wspominkową z rodziną i przyjaciółmi Jerzego Katlewicza. I o Jerzym Katlewiczu mnóstwo ciepłych słów tam padło. W pewnym momencie jednak pan Rafał Delekta mówi takie zdanie, że on zawsze wiedział na próbach, co należy zrobić, on wszystko egzekwował, no bo to był przecież dyktator z batutą, przecież wszyscy wtedy byli dyktatorami z batutą. No to jak to było w Polsce? W Polsce też wszyscy byli dyktatorami z batutą.
Ja myślę, że było po prostu, były rozliczne charaktery. No na pewno bardzo, bardzo takim zdecydowanym liderem był Witold Rowicki. Jedna z osób z mojej rodziny lata temu śpiewała w chórze Filharmonii Narodowej właśnie za Witolda Rowickiego. Opowiadała, że podczas prób rzeczywiście to było dość intensywnie. Natomiast tak czy inaczej ten kontakt z zespołem był dość bliski. No, z większością orkiestry na ty i tak dalej. Także troszkę ta sytuacja, że jak połamie zegarek, to mu kupią nowy, prawda, żeby się nie denerwował. Bardzo ciekawa sytuacja dla mnie z takim dyrygentem cudownym, wspaniałym, który uosabia w dużej mierze to, o czym mu mówimy, mianowicie jako asystent Jewgenija Mrawińskiego, Jerzy Semkow, któremu miałem zaszczyt wielokrotnie asystować i pamiętam sam sytuację taką, w której no, w jakimś tam sensie nabroiłem, ale byłem całkowicie niewinny. Otóż była to nadzwyczaj ciekawa sytuacja, przytoczę anegdotę. Byłem za ścianą, za zamkniętymi drzwiami z grupą muzyków. Graliśmy drugą symfonię Mahlera i my tutaj wykonywaliśmy partię muzyki zascenicznej bandy. Mieliśmy telewizorek. Telewizorek pokazywał mistrza, a ja po prostu miałem w odpowiednim momencie zataktować i wprowadzić bandę. I proszę sobie wyobrazić, że tuż przed naszym wejściem coś takiego się stało, co w latach 80., jak byłem dzieckiem, działo się non-stop. To znaczy obraz telewizyjny zaczął skakać i jakieś takie zupełne niewyraźne kreski zasłaniały, że w ogóle nie wiadomo było, co na tym obrazie jest. Wszyscy starsi słuchacze na pewno będą wiedzieli, o co chodzi. No i ja właśnie zamiast mistrza, tuż przed swoim wejściem na jakieś 30 sekund, a akustycznie ściany i drzwi były na tyle mocno wytłumione, że oczywiście nie było słychać dokładnie, co oni tam grają. Ja przestałem go widzieć. W związku z czym nie weszliśmy. No i jak mieliśmy wejść, to nie weszliśmy. Zatrzymała się cała orkiestra. To było na szczęście na próbie. Ja otworzyłem drzwi, włożyłem głowę tylko, żeby przeprosić i nie zapomnę tego wzroku, który na mnie spoczął Jerzego Semkowa. Rzeczywiście była taka nieco rainerowska sytuacja, ale później wytłumaczyłem, co się stało i z tego wszystkiego mistrz się śmiał. Także ja myślę, no na początku się zdenerwowało, potem się śmiał. No co ja zrobię, jak mi telewizor nie działa? No po prostu nie widzę. No. Ja myślę, że większość tych sytuacji po prostu polega na tym, że jeżeli naprawdę, to co mówię ciągle, no, to wykonanie tej drugiej Mahlera wtedy było no, takie jedno, z, powiedziałbym, z doświadczeń formujących dla mnie w kontekście też takiego, on miał w sobie coś takiego, że każdy z muzyków dawał z siebie wszystko. I krążyły legendy o tym oczywiście, że kiedyś to właśnie on taki był toskaniniowski, z tym, że ja obserwując jego zachowanie, obserwując jego sposób prowadzenia próby, już jakby trafiłem na tę fazę, w której żadnego z takich zachowań nie zauważyłem, aczkolwiek ten respekt i ta jakaś, powiedziałbym, taki bufor stworzony przez cały zespół, na wszelki wypadek, jakby się okazało, że jednak będzie a la Toscanini, był. Ale z drugiej strony on wnosił w sobie coś takiego, swoją osobą, swoim podejściem, swoją jakąś taką emanacją, że rzeczywiście wszyscy mieliśmy uczucie uczestniczenia w czymś niezwykle ważnym, w jakimś misterium. I to było dla mnie właśnie takim jakimś doświadczeniem, które było piękne i wzruszające. Być może tego rodzaju doświadczenia dzisiaj już są po prostu mniej możliwe. To też jest kwestia tego, czy po prostu próba jest miejscem pracy i czy wykonujemy kolejny w harmonogramie projekt, czy wydarza się rzecz ważna. I wtedy to wspólne skupienie rzeczywiście może doprowadzić do jakichś nerwowych sytuacji, ale może też i nie musi. I wiem, że mówię tutaj dość wielowątkowo, ale chciałbym podkreślić to, że no jednak to dążenie do dyrygenta, żeby prowadzić, musi być. Tylko pytanie teraz właśnie, w jaki sposób?
Znaczy jeszcze taka dygresja. Ja bardzo dobrze pamiętam też koncerty Semkowa w Warszawie. No i właśnie to, jak on wchodził na estradę, to po prostu było widać, że cała orkiestra siedzi jak na baczność, że jest taka bardzo szczególna atmosfera, jest taka bardzo szczególna koncentracja w nich.
Myślę, że jedną sprawę bardzo już skutecznie rozstrzygnęliśmy, porównując tych wielkich dyrygentów z przeszłości, że mitem jest to, że trzeba stosować taki jakiś zamordyzm, prawda, albo takie emocjonalne wybuchy i tak dalej, żeby osiągnąć ten efekt, tak? Trzeba, nie wiem, przewalcować ten zespół po prostu, żeby dostać to, czego się chce, bo można to także osiągnąć w inny sposób. I to wydaje mi się już w tej naszej rozmowie wybrzmiało. Natomiast inną sprawą, która trochę jest na marginesie tej dyskusji o przemocy, jest to, że nie wiem, czy macie takie wrażenie, że często wyczuwam gdzieś w jakichś dyskusjach internetowych szczególnie jakąś taką tęsknotę za tymi wielkimi dyrygentami jako właśnie takimi jakimiś figurami po prostu. To jest bardzo podobne do jakiejś tęsknoty za wielkimi pianistami. Niedawno rozmawiałem z Gerickiem Olsonem i zadałem mu pytanie, czy są jeszcze pianiści, którzy potrafiliby wywołać taki szał jak Rubinstein na przykład, który przyjechał do Filharmonii Krakowskiej w 1947 roku, czy którymś, nie pamiętam, tuż po wojnie to był jego jedyny recital, gdzie ludzie dostawiali sobie krzesła. My się spotykamy akurat w Filharmonii Krakowskiej, więc nie wiem, po prostu podrabiali bilety, byle móc wejść i tak dalej. Tak? Olson twierdził, że czegoś takiego już nie ma, bo się po prostu czasy zmieniły. Z drugiej strony ta sama tęsknota jest właśnie, tak jak mówiłem, za wielkimi śpiewakami operowymi. Cały ten taki nurt w dyskusji, gdzież się podziały Renata Tebaldi, Maria Callas, Victoria de Los Angeles i tak dalej, i tak dalej. I jakby dyrygenci też, mam wrażenie, generują, czy wspomnienia o dyrygentach generują taki rodzaj jakiegoś sentymentu, jakiejś takiej melancholii za przeszłością. Widzicie takie zjawisko, prawda?
Znaczy, może takie zjawisko widzimy, ale wydaje mi się, że wszystko też zależy od tego, jaki sobie filtr nałożymy na oczy. Czy właśnie zamykamy się na teraźniejszość i patrzymy na to, co było w przeszłości, czy staramy się też coś jednak też dostrzec, co jest teraz. Wydaje mi się, że jest bardzo wielu takich artystów, którzy wcale nie ustępują tym właśnie gwiazdom przeszłości.
A wydaje mi się, że to też jest drzewie i to bywało, prawda? Zawsze. Ja bym powiedział, że to działa w dwie strony. Z jednej strony właśnie mamy wrażenie, że kiedyś bywało lepiej. Powiedziałbym, że dzisiejszy system weryfikacji jakości dyrygentów jest chyba mniej skuteczny niż ten w przeszłości. W związku z tym osoby stojące przez wiele lat na czele znakomitych orkiestr rzeczywiście odciskały piętno swego talentu, ośmielę się tego słowa użyć, w sposób dużo bardziej wyrazisty niż dzisiaj. Dzisiaj mamy znakomite zespoły, na pewno na dużo wyższym poziomie, jako że podziwiana przez nas orkiestra z Chicago pod batutą Fritza Reinera. Dzisiaj wydaje mi się, że wiele, ale to naprawdę wiele orkiestr jest w stanie zagrać na tak znakomitym poziomie. Natomiast w kwestiach interpretacji tutaj bywa różnie. Wydaje mi się, że to, że muzycy w przeszłości, dyrygenci pracowali z orkiestrami przez wiele lat, nie byli ciągle wymieniani, nie byli ciągle w sytuacji kampanii wyborczej przed kolejną kadencją, czy nie kadencją, w ogóle to nie była tego typu rozmowa, to dawało im pewien inny horyzont czasowy i rzeczywiście realizację tych swoich planów artystycznych w sposób dalekosiężny. I weźmy też pod uwagę to, że dzisiejsza pogoń za tym, żeby ciągle znajdować kogoś, to jest świetne, ale weźmy pod uwagę, że na pewno w przeszłości ci ludzie, którzy stali na czele najwspanialszych zespołów, mieli dłuższą szansę zdobywania doświadczeń. W większości, chociażby mówiąc o tych wszystkich Węgrach, którzy przyjechali do Ameryki, czy Sel, czy Ormandii, czy wspomniany Reiner, czy powiemy o Walterze, czy o Klempererze. To są wszystko ludzie, którzy zęby zjedli na terminowaniu w operach, gdzie naprawdę poznaje się fach orkiestrowy, gdzie podczas prób człowiek uczy się formułowania chociażby energetycznego, dłuższych przebiegów czasowych, takich jak godzinny akt opery, a nie 30-minutowa symfonia. I zwróćmy uwagę, że ci wszyscy ludzie po gigantycznych doświadczeniach na polu muzyki operowej jako swoistego rodzaju nagrodę dostawali do rąk orkiestry symfoniczne, z którymi to mogli prezentować muzykę symfoniczną. Zupełnie inny punkt wyjścia. Także ja twierdzę, że mamy sytuację taką, że bardzo często z punktu widzenia interpretacji stare nagrania tak zwanych starych dyrygentów, dyrygentów z przyszłości, są znacznie bardziej ciekawe niż nagrania powstające dzisiaj, szczególnie jeśli mówimy o tak zwanym żelaznym repertuarze, jak symfonie Czajkowskiego czy Beethovena. Po prostu tam ten indywidualizm, ten pomysł odciska się bardziej. Ale niekoniecznie to musi być tak, że to muszą być nagrania stare. Przecież są muzycy dzisiejsi, są muzycy, którzy jeszcze do niedawna byli wśród nas, bo chociażby Harnon Kurt, który dopiero, prawda, niedawno odszedł. On dla mnie jest przykładem takiego wielkiego muzyka jak dyrygenci z przyszłości, który rzeczywiście wnosi coś do najwspanialszych zespołów świata, którymi dyrygował, i to jest ta wartość dodana. I wydaje mi się, że dzisiaj jest kłopot z tą wartością dodaną, i to jest ta różnica.
Natomiast jeśli chodzi o czas pracy z jedną orkiestrą, to tutaj chyba w ogóle rekord należy do Mengelberga i do Concertgebouw, no bo przecież on był dyrektorem tej orkiestry przez 50 lat.
Ale Karol Stryja, Filharmonia Śląska. Prawda? Spójrzmy w ogóle na długości kadencji dyrygentów. No przecież to w Polsce oczywiście Karol Stryja, ale też Kazimierz Kort, prawda, Witold Trowicki. Jakbyśmy spojrzeli na wykres długości tych kadencji, to one wszystkie ulegają skróceniu. No i to jest to, co stało się od lat 70. poprzez 80., czyli Jet Conductors, czyli ta sytuacja bycia w paru orkiestrach naraz i bycia dyrektorem muzycznym, który dyryguje powiedzmy 4 razy w roku i chyba musi sobie bardzo przypominać, jak przyjeżdża do danej orkiestry, w ogóle jak się nazywają koledzy z pierwszych pulpitów, i bardzo się pilnować w ogóle, gdzie jest. A patrząc na niektóre osoby, prawda, tej epoki Jet Conductors, to oni rzeczywiście no, musieli mieć dużą, dużą pojemność głowy, żeby zapamiętać te wszystkie informacje. I rzeczywiście porównajmy to z sytuacją tego Rainera, który siedzi u siebie w domu, no i tam w sposób koszmarny, ale tam szlifuje to. No musiały być inne efekty tego wszystkiego. Nie mówię, i po raz kolejny podkreślam, orkiestry są coraz lepsze. To jest nieprawdopodobne w ogóle. Natomiast czy dyrygenci są lepsi? Spytajmy muzyków. Wydaje mi się, że nie.
Będziemy to obserwować między innymi w najbliższych latach, bo zaczęliśmy od tych amerykańskich orkiestr, na przykładzie tego, co będzie się działo z Filharmonią Nowojorską, która przeżyła jakiś taki rodzaj kadrowego kryzysu. Po wielkich nazwiskach, które prowadziły ten zespół, ta nominacja Jaapa van Zwedena, która skończyła się w sposób, lekko mówiąc, nieszczęśliwy dla tego zespołu, bo tu trwa remont sali, mamy obniżającą się frekwencję, rozmaite problemy związane z pandemią. On rezygnuje, bo dostaje intratne stanowisko w Chinach i ma ochotę odchodzić już teraz, zaraz. No i lekiem na całe zło ma być Gustavo Dudamel, o którym będę niebawem też robił odcinek, który właśnie, można powiedzieć, dość długo pracował z jedną orkiestrą, bo on przez paręnaście lat pracował z Filharmonią Los Angeles, która, żeby nie było wątpliwości, zarabia 3 razy większe pieniądze niż Nowojorczycy. I to jest jego zasługa, że udało mu się stworzyć ten zespół, który ma tak dobrze sobie radzi finansowo w tych trudnych warunkach, a to jest nie do pogardzenia temat w sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Panowie, ostatnie pytanie w tej rozmowie. Pytanie do pana Łukasza przede wszystkim, ale i do ciebie, Oskar, jak ty to obserwujesz. Gdzie jest waszym zdaniem, to jest szerokie pytanie, ale gdzie jest waszym zdaniem ta granica, której dyrygent nie powinien przekraczać w pracy z orkiestrą? Co jest dopuszczalne, a co nie? Pan jako praktyk, sam prowadzący mnóstwo rozmaitych zespołów, zna to z wewnątrz, z doświadczenia, a ty, Oskar, patrzysz na to z zewnątrz z kolei jako też wyczuwający emocje zespołu, gdy widzisz go na koncercie, tak? Czyli to, czego ta cała praca jest efektem.
Znaczy, wydaje mi się, że taką granicą jest to, jak się czują muzycy orkiestry. I że w sytuacji, kiedy muzycy orkiestry zaczynają odczuwać dyskomfort w kontakcie z tym człowiekiem, no to już powinien być jakiś sygnał, że powinien się zatrzymać i jednak tych swoich, może być może pewnych zachowań zaprzestać. I to jest też jakby zadanie dla orkiestry, żeby w jasny sposób komunikować, że halo, tutaj już jest pan za daleko, musi się zatrzymać.
Tak, a przede wszystkim w ogóle wydaje mi się, że takie uwagi ad personam są bez sensu, ze względu na to, że uwagi powinny dotyczyć muzyki. I tu jest ta linia, której przekroczyć nie wolno i to jest wspólne, żebyśmy pilnowali, żeby tej linii nigdy nie przekroczono. Także to jest dla mnie oczywiste, że właśnie ten cel muzyczny jest jedyną sytuacją, która w ogóle prowokuje to, że dyrygent mówi, dyrygent o coś prosi. I poza tym świadomość tego, że każdy może mieć gorszy dzień, i dyrygent, i muzyk. Ja pamiętam, jak grałem w orkiestrze symfonicznej, ponieważ lubiłem grać w orkiestrach symfonicznych jako skrzypek. Pamiętam, że już jako student dyrygentury, kiedy mniej ćwiczyłem na skrzypcach z przyczyn oczywistych, dużo zajęć bardzo, siatka godzin studiów dyrygenckich jest od rana do wieczora. Ale marzyłem o tym, żeby zagrać symfonię Beethovena VII. I był taki skład orkiestry i umożliwiono mi to dzięki wspaniałości profesorów z Wydziału Instrumentalnego. No ale już te ręce mi tak nie chodziły jak kolegom, ze względu na to, że po prostu no, nie ćwiczyłem, bo nie miałem kiedy. Pamiętam, że dyrygent, mówiąc wprost, mnie wyhaczył od razu, że oj, coś tam tego, proszę zagrać. No i drugą osobą, którą w ten sam sposób wyłapał, był mój kolega z kompozycji, wiolonczelista, który też marzył o tym, żeby tego Beethovena zagrać. I mówi, i pan też. I mówi, proszę zagrać, panowie dwaj. I muszę przyznać, że to był taki stres, że ja to będę pamiętał chyba do końca życia. Ja wiem, co to znaczy być wywołanym do tablicy przed orkiestrą. I wiem, czy to odnosi skutek i czy nie odnosi skutku. Ja potem oczywiście w przerwie poszliśmy do dyrygenta i powiedzieliśmy, jaka jest nasza sytuacja. Dyrygent się roześmiał, mówi, oj, to trzeba mi było przed próbą powiedzieć, to bym na was w ogóle nie zwracał uwagi. Żeby tu jesteście po prostu jakby z innych przyczyn, że chcecie być w środku symfonii. Ale ta krótka historia, ona mi na całe życie dała do myślenia i wydaje mi się, że...
A pan tak wyhaczył kiedyś kogoś?
Na próbie? Znaczy, widać różne rzeczy, słychać różne rzeczy, ale ja pamiętam, co się ze mną stało w środku. I wiem, że jeżeli ktoś ma jakiś problem instrumentalny, to najpierw trzeba z taką osobą porozmawiać, dowiedzieć się, co się dzieje i na pewno nie trzeba roztrząsać tych rzeczy przed 100 osobami. Ale jeszcze ja wspomnę tutaj jedną anegdotę z Filharmonii Berlińskiej, którą też opowiadał pan Daniel Stabrawa, że podczas jednego z koncertów, prób do koncertów, jakiś dyrygent, już nawet nie pamiętam, który naciskał, że coś było czy za wolno, czy za szybko i powiedział do orkiestry, może jesteście najlepszą orkiestrą świata, ale teraz ja dyryguję. No i wiadomo, że to było jedno z najgłupszych zdań, jakie mógł powiedzieć. Po prostu właśnie ten człowiek powiedział najgłupsze zdanie w swoim życiu, o tak bym powiedział. No i oczywiście koncert doszedł do skutku, orkiestra zagrała na koncert mistrza, grali w swoich tempach, dyrygent próbował coś, mówiąc już nawet nie kolokwialnie, tylko próbował coś tam machać, orkiestra zagrała swoje, po czym ostentacyjnie wyszła osoba z obsługi widowni i wręczyła bukiecik koncertmistrzowi. Także tak to się kończy dzisiaj. No i to jakby jest moim zdaniem z mojej strony puenta dyskusji na temat przemocowych dyrygentów. No, później ten dyrygent musiał mieć dużo do myślenia.
Jeszcze mi się z kolei przypomniała taka anegdota, jak Mengelberg był w Nowym Jorku i tam miał dyrygować koncertem wiolonczelowym Dworzaka. No i solo grał Piatigorski. Piatigorski miał tam właśnie inny pomysł na pewien fragment i Mengelberg wrzasnął na niego, że jest idiotem i wyszedł z próby.
A z kolei Berlińczycy pod Bernsteinem, zdaje się, w pewnej chwili odmówili zagrania w 9. Symfonii Malera jakiejś frazy, którą koniecznie chciał mieć brzydko zagraną, jakimś takim agresywnym, chropowatym dźwiękiem, ponieważ powiedzieli, że maestro Karajan nigdy by tak nie zagrał i koniec. I lider sekcji odmówił grania, po prostu trzeba było go kimś zastąpić. Panowie, bardzo serdecznie wam dziękuję za tę długą, interesującą rozmowę. Myślę, że do tematu dyrygentów będziemy jeszcze wracali w tym lub być może nawet w poszerzonym gronie. Zalecamy, czy rekomendujemy, jak sądzę, naszym słuchaczom zapoznanie się z filmem. My sobie chyba też to musimy zarekomendować, bo jak ustaliliśmy przed dyskusją, nikt z nas tego filmu nie widział, więc nie wzorem polskiej mentalności typowej, żeśmy sobie pogadali o czymś, na czym się nie znamy.
Ale całe szczęście, że nie skrytykowaliśmy filmu, bo tak, najczęściej tak. Jest tak, że te osoby, które czegoś nie oglądają albo nie czytały najczęściej, jeżeli chodzi o rozmowy o książkach, bardzo krytycznie się wypowiadają na temat książek, które nie czytały.
Zgadza się. Myśmy tego uniknęli, raczej wypowiedzieliśmy się o...
Nie zrobiliśmy spoilera też dzięki temu.
Właśnie, właśnie. Więc można bez obaw słuchać tego odcinka. Znaczy tak, mówię to na koniec, kiedy już wszyscy wysłuchali, ale dobrze.
A to jeszcze można dopowiedzieć, że przecież w tym roku będzie film o Bernsteinie, Maestro.
I o Myśliweczku będzie film.
O Il Boemo, o Myśliweczku film będzie od 10 marca w polskich kinach dostępny, do czego już serdecznie zachęcałem w odcinku, który właśnie nagraliśmy z Mikołajem Góralikiem, właśnie poświęconym temu obrazowi. Bardzo dziękuję. Byli ze mną Oskar Łapeta, krytyk muzyczny, autor bloga Klasyczna Płytoteka oraz pan Łukasz Borowicz, debiutujący w szafie Melomana, dyrygent i dyrektor artystyczny Filharmonii Poznańskiej. Dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję.